już brata Jakuba będzie nam dzisiaj usługiwał słowem. A my zwróćmy się do Boga. Drogi nasz Ojcze, jakże wdzięczni Tobie jesteśmy za dzieło zbawienia, które dokonało się śmierci Pana Jezusa Chrystusa. To jest przywilejem naszym nazywać się dzieckiem Bożym. To jest również przywilejem, wyróżnieniem dla nas, Panie, dzisiaj tutaj na tym miejscu, w tym gronie, Panie, Twoich dzieci uwielbić i wywyższyć, Panie, Twoje święte, wielkie imię, Jezus. Dzisiaj, Boże drogi, również chcemy pochylić swoje serca. Tak pragniemy, Boże drogi, słuchać się w Twój głos i Ty, Panie, mów do nas. Mów do nas, Panie, i dotykaj nas, abyśmy nie wyszli, tak jak słyszeliśmy tutaj dzisiaj, tacy sami, ale aby Twoje słowo, aby Twoje błogosławieństwo, aby Twoja, Boże drogi, moc przeniknęła nasze serca, abyśmy byli innymi ludźmi, tymi, którzy, Boże drogi, chwalą Twoje wielkie, święte imię. Tak wdzięczni Ci jesteśmy za ten czas i to miejsce, Panie, że Ty również błogosławisz nam. I tutaj, Boże drogi, również w tym kraju mamy pokój, gdzie możemy zgromadzać się w Twoim imieniu i również odbierać Twoje błogosławieństwo. Dziękujemy Ci, Boże drogi, za słowo Twoje, które jest prawdą, Panie. I to słowo dzisiaj również niech przenika nasze serca i dotyka, Panie, tych najskrytszych naszych, Panie, wewnętrznych elementów. Abyśmy byli, Boże drogi, tymi, którzy kształtujesz, Panie, swoim słowem, który rzeźbisz, Boże drogi, nasze wnętrze, abyśmy upodobniali się do Syna Twego Ojcze, Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za sługę Twego, Panie Jakuba. Dzisiaj go powierzamy w Twoje ręce, prosząc, abyś go prowadził, Panie, swoim duchem. I to, Panie, słowo, które będzie dzisiaj głosił, aby również było tym słowem, które ma moc, tym słowem, które dotknie naszego wnętrza, jak żywej rany, Panie. Tobie chwałę, Panie, Tobie cześć i uwielbienie składamy, drogi Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.
Dzień dobry, drodzy zgromadzeni. Czy możemy wspólnie powiedzieć teraz chwała Bogu? Jest niedziela, możemy się spotkać przed Bożym obliczem. A ja dzisiaj na rozpoczęcie roku szkolnego, taki dzień przed rozpoczęciem, będę chciał ogłosić coś, co będzie może nie związane ze szkołą, ale w pewnym sensie może też. Gdyż słowo, które będę chciał się dzielić, jego tytuł brzmi: nikt nie jest zwolniony z walki. Nie wiem, czy kojarzycie, czy wymyśliłem sobie to, ten tytuł, czy jest on gdzieś zapisany w Biblii. Nikt nie jest zwolniony z walki. Czy jest taki fragment, który mówi takie coś? Jest? Quiz mały na początek? Jest zapisane. W Kaznodziei Salomona w 8 rozdziale, w 9 wersecie zapisane jest, że nie ma człowieka, który miałby moc nad wiatrem. Nie ma też takiego, który miałby moc nad dniem śmierci i nikt nie jest zwolniony z walki. Drodzy zgromadzeni, i kiedyś jeden brat wstał i powiedział bardzo ciekawą rzecz, odnosząc te słowa do Jezusa Chrystusa, i powiedział, że Jezus jest taką interesującą postacią, ponieważ On był tym, który miał moc nad wiatrem. Pokazał to w praktyce, kiedy szalała burza, kiedy powiedział: ucisz się, uspokój się. To wiatr się uspokoił, burza się uspokoiła. Jezus ma moc nad dniem Twojej, mojej śmierci. Ale nawet Jezus nie był zwolniony z walki. Nawet Jezus nie był zwolniony z walki. Dlatego, że Jezus, człowiek, ten, który chodził po ziemi, musiał walczyć. I każdy jego dzień był walką. Dzisiaj będzie trochę referencji historycznych. Kiedyś jest taka scena w filmie o Margaret Thatcher, o Żelaznej Damie, w której spotyka się z nią ambasador amerykański tuż po tym, gdy Argentyna zajęła Falklandy. były lata 80. No i oczywiście doradcy Margaret Thatcher radzili, nie ruszajmy tego, jesteśmy już dawno upadłym imperium, nie mamy już tej siły, jeszcze się ośmieszymy. Minister finansów mówił, za dużo by to kosztowało nas, zostawmy to. Ale Margaret Thatcher uparła się, nie, tam są brytyjscy obywatele, my musimy wziąć za nich odpowiedzialność, my musimy walczyć. I spotyka się z nią ambasador amerykański i mówi, no gdzie wy, no? Czy ty wiesz, co to jest wojna? A ona mu odpowiada, każdy mój dzień mego życia jest wojną. Każdy dzień mego życia jest wojną. Wiecie, błędne jest zrozumienie co do Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Czasem pojawia się, że jako Syn Boży miał w jakiś sposób jakoś tak łatwiej. No, miał łatwiej niż my, którzy chodzimy w ciele, ale przecież jest wręcz przeciwnie. Nie miał nic łatwiej. Co powiedzieć, miał jeszcze o wiele, 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 niewyobrażalnie wiele trudniej niż my. Dlatego, że musiał znieść ogromne cierpienie, dlatego, że musiał znosić wielkie zniewagi, które nas w naszym życiu najczęściej nawet nie spotykają. Dlatego jedną z najważniejszych doktryn pierwszego chrześcijaństwa było to, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. I że ktokolwiek, który by nie wyznawał, że duch, który by nie wyznawał, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, że te teorie, które się pojawiały, że jego ciało było jednak troszeczkę inne, że on miał trochę łatwiej, że to ciało było, tam są różne teorie zbudowane z czegoś tam innego, że są kłamliwe, nieprawdziwe. I Jezus musiał toczyć walkę całe swoje życie. I toczył on, chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie, największy bój w historii wszechświata. Nikt nie stoczył tak wielkiego boju jak nasz Pan Jezus Chrystus. Nikt nie był poddany w ludzkim rodzie takim próbom i takiej walce jak Jezus Chrystus. Ale w rezultacie tego odniósł największe zwycięstwo w historii wszechświata. Ewangelia jest najwspanialszą historią, która kiedykolwiek została spisana i która kiedykolwiek została powiedziana. To jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. To jest Ewangelia Jego walki i triumfalnego zwycięstwa. Jego droga była walką nie tylko od Getsemane. To była już taka intensyfikacja tej walki. To już był taki szaleńczy bój, w trakcie którego jego pot był jak krople krwi. To była ta ostatnia i najistotniejsza walka. Ale Jezus toczył walkę każdego dnia swojego życia. I dobrze wydaje to Biblia Gdańska w tych fragmentach, w których warszawska mówi, że Jezus udał się gdzieś na osobność i się modlił. To ci, którzy uczą się angielskiego, wiedzą, że w angielskim funkcjonują różne czasy, dzięki którym lepiej można wyrazić pewne rzeczy. I w tym fragmencie akurat chodziło bardziej o któryś z tych czasów a la present continuous, który mówi o tym, że Jezus odchodził, i tak mówi Biblia Gdańska, i modlił się. Nowsze przekłady nawet potrafią to rozwinąć dla czytelnika, mówiąc, a Jezus kontynuował swój zwyczaj modlitwy. I on przemodlił się wiele nocy, wiele dni. Zwłaszcza nocy. I to była jego walka. To były całonocne czuwania, to był post, to było wyrzeczenie się samego siebie w służbie dla ludzi, w służbie dla tych, którzy z nim chodzili, w służbie dla tych, których spotykał na co dzień, z którymi się spotykał, ale też w służbie dla nas. Jak mówi jedna piękna pieśń, gdy on wisiał na krzyżu, ja byłem w jego myśli, na jego myśli. Dlatego, że ta walka stoczyła się dla nas. I teraz, drodzy zgromadzeni, chcę powiedzieć, nikt nie jest zwolniony z walki. Za przykładem Jezusa Chrystusa my wstępujemy, albo powiedziałbym inaczej, wstępujmy w Jego ślady, Jego walki. On jest Pan Bóg Sabaot. On jest Pan zastępów. On jest tym, którego Jozue spotkał przed bramami Jerycha. On jest tym, który powiedział, teraz przyszedłem, bo teraz jest walka. On jest tym, który jest dowódcą wojsk, który przychodzi wtedy, kiedy jest najgorsza walka. Kiedy w moim i twoim życiu jest najgorsza walka, on wtedy przychodzi. Przeczytajcie sobie ten fragment, kiedy Jozue staje. Wczujcie się w tę sytuację, kiedy staje przed nim dowódca wojsk Pana, Jezus Chrystus, Jezus nasz Pan. Mówi, teraz przyszedłem. Drodzy zgromadzeni, ale Chrystus nigdy nie prowadzi cię do walki, której sam nie stoczył. Ale Chrystus, On nigdy nie mówi ci, idź tam, walcz. Chociaż ja nigdy tego nie robiłem. On mówi, idź, walcz i zwyciężaj, bo ja zwyciężyłem. On nigdy nie prowadzi cię przez ciemność, której sam nie przeszedł, bo przeszedł tysiąckrotnie większą ciemność. Na krzyżu Golgoty zwłaszcza. On nigdy nie prowadzi cię przez cierpienie, którego w znacznie większym stopniu sam nie przeżył. To jest wódz, to jest przywódca. Kiedyś w ramach zarządzania spotkałem się z takim rysunkiem. Na jednym z tych rysunków była podana różnica między, nazwijmy to, szefem a przywódcą. Szef to jest ktoś, kto, tam był taki obrazek, że na biurku był narysowany, jak siedzi, a pracownicy go tam ciągną. To jest szef. A przywódca to jest ten, który ciągnie to jako pierwszy z nimi. To jest Jezus Chrystus. To jest ten przywódca, który jest pierwszy w szeregu, który pierwszy pociągnął to brzemię. Który pierwszy ciągnie to brzemię, które na nas nakłada. Nie na zasadzie patrząc z nieba, o, to ci dam do zrobienia. To cierpienie na ciebie ześlę, takie doświadczenie. On sam w pierwszym szeregu idzie. On sam pierwszy zwyciężał. On sam pierwszy przed nami idzie. W bitwie pod Grunwaldem, obiecałem, że będzie trochę historii, to jest taka wyjątkowa bitwa, której wszyscy znają datę, prawda? Wszyscy Polacy znają datę. To drodzy bracia z Ukrainy, możecie, drodzy bracia i siostry z Ukrainy, możecie zrobić test. Jak spotkacie w tym zborze osobę, która nie wie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, to powiedzcie mi. Chętnie zaproszę na korepetycję z historii. A zresztą nie będę pierwszy, który chętnie zaprosił. Myślę, że znalazłoby się parę osób. Nie będę wskazywał, kto by chętniej zaprosił wtedy na korepetycję z historii. Ale w bitwie pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło zastosował pewną na ów czas nowatorski sposób zarządzania, który koniec końców, niektórzy mówią, przyniósł zwycięstwo. Król Jagiełło dowodził ze wzgórza. Wiecie, w tamtym czasie uważano to być może za wyraz pewnego tchórzostwa. Jak to król? Król to powinien nam iść do boju. Tak naprawdę. Ale wiecie, i byli tacy królowie już potem, którzy, wiecie, nigdy nie walczyli. Dzisiaj, jak jest jakaś wojna, to ktoś mówi, fajnie jest być generałem, bo tam nigdy nawet prochu nie poczujesz, nie? Ale nie tak jest z Jezusem Chrystusem. On pierwszy poczuł proch. On pierwszy miał miecz w ręku. On pierwszy walczył. Takiego mamy, kochani bracia i siostry, przywódcę. Takiego mamy dowódcę wojsk, Pana Boga Sabaot, który pierwszy walczy. I drodzy zgromadzeni, nikt nie jest zwolniony z walki. I nikt nie jest zwolniony z walki. Ale pytanie jest, jaką walkę ty wybierasz? Jaką walkę ja wybieram? Dlatego, że ludzie tego świata też z czymś walczą. Ludzie tego świata, a i może czasem i ty, walczysz o swoje, walczysz o pieniądze, walczysz o uznanie, walczysz o co można walczyć? Drodzy, o miłość. O miłość tym, którzy jej nie doświadczają, tym, którzy jej pragną. Możesz walczyć o miłość. Ale my powinniśmy wybierać dobrą walkę. Tą walkę, o której dzisiaj chcę powiedzieć. Drodzy zgromadzeni, przejdźmy do rozważania pewnego fragmentu Bożego Słowa zapisanego w Księdze Nehemiasza. Jest to jeden z moich ulubionych fragmentów Starego Testamentu. Od pierwszego rozdziału do 11 przeczytamy sobie. Ja będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Od razu powiem, nie jest to świadomy wybór, nie potrafiłem dzisiaj rano znaleźć mojej Biblii Warszawskiej. Więc kto ma Biblię Warszawską, przepraszam was, kto ma uwspółcześnioną Gdańską, będzie śledził tekst razem ze mną. Rozdział pierwszy, od pierwszego wersetu, słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Oto w miesiącu Kislew 20 roku, gdy przebywałem w pałacu Suza, przyszedł Hanani, jeden z moich braci, a wraz z nim niektórzy mężczyźni z Judy. Zapytałem ich o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jerozolimę. I odpowiedzieli mi, ostatki spośród tych, którzy w tamtej prowincji przeżyli niewolę, są w wielkim utrapieniu i pohańbieniu. Ponadto mur Jerozolimy jest zburzony i jej bramy zostały spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem, płakałem i smuciłem się przez kilka dni. Pościłem i modliłem się przed Bogiem niebios. I powiedziałem, ach, Panie Boże niebios, Boże wielki i straszny, który zachowujesz przymierze i okazujesz miłosierdzie tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Niech Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy będą otwarte, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą teraz zanoszę do Ciebie dniem i nocą, za synów Izraela, Twoje sługi, i w której wyznaję grzechy synów Izraela, które popełniliśmy przeciwko Tobie, również ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Postąpiliśmy bardzo niegodziwie wobec Ciebie i nie przestrzegaliśmy przekazań, ustaw ani praw, które nakazałeś Mojżeszowi swemu słudze. Wspomnij proszę na słowo, które przekazałeś Mojżeszowi swemu słudze, gdy powiedziałeś, jeśli przekroczycie moje przykazania, to rozproszę was między narodami. Lecz jeśli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i wypełniać je, to choćby wasi wygnańcy byli na krańcu nieba, zgromadzę ich stamtąd i przeprowadzę na miejsce, które wybrałem, aby tam przebywało moje imię. Oni bowiem są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swoją wielką mocą i silną ręką. Proszę, Panie, niech twoje ucho będzie uważne na modlitwę twego sługi i na modlitwę twoich sług, którzy pragną bać się twego imienia. Spraw dziś, Boże, aby poszczęściło się twemu słudze i okaż mu łaskę na oczach tego człowieka. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. Drodzy zgromadzenie, jest to, tak jak mówię, jeden z moich ulubionych fragmentów Bożego Słowa, dlatego że on pokazuje postawę, prawidłową postawę serca. Zaraz powiemy sobie troszeczkę o nieprawidłowej postawie serca. Ona mówi o prawidłowej postawie serca człowieka, który dowiedział się, że jest źle. Przekładając ten przykład nieco na Kościół, można powiedzieć, że Izrael w tym fragmencie, kiedy chcielibyśmy go przyłożyć na nasze życie, jest obrazem dzisiejszego Kościoła. Czyli tak jakby Nehemiasz i Jerozolima, czyli tak jak Nehemiasz dowiaduje się o tym i zdaje sobie sprawę po prostu, jak bardzo jest źle, w jakim pohańbieniu żyje lud Boży, w jakiej niemocy, to Nehemiasz, jego reakcja, nie jeden powiedziałby, mięczak, co to płakać? Co to za płaczek? Czemu on tutaj płacze? O co chodzi? Nie? No, dorosły facet, wysoki urzędnik króla, on się tu rozkleił? Ludzie, człowieku, gdzie, jak tyś się na takiej wysokiej pozycji znalazł? Się rozkleił. On się nie rozkleił. Kiedyś w filmie Sami Swoi Pawlak powiedział do Kargula, Władziu, płacz, płacz, jak mężczyźni płaczą, to jest święto. Bo taka jest prawda. Mężczyzna płacze w decydującej chwili. Nie mówisz, że wy, siostry, płaczecie przy każdej okazji, nie? Gdy mężczyzna płacze, to czy wielki bój? Może być to zły bój, ale może być to dobry bój. Gdy mężczyzna płacze, wyraża w tym... Gdy chrześcijanin, mężczyzna płacze, wyraża w tym serce Boże. Tego, że Bóg też płacze. Tego, że Słowo Boże naucza nas, że Bóg też płacze. Dlatego ja na przykład, drodzy bracia, drogi siostry, nie wstydzę się płakać. Bo wiem, że w tym można wyrazić serce Boże. Bo wiem, że tym wyraża swoje serce przemienione przez Jezusa Chrystusa. Serce empatyczne. Serce przemienione, serce uczulone na cierpienie innych. I Nehemiasz miał to serce, miał serce Boże. Dlatego płakał, dlatego modlił się, dlatego wszedł w post. I musielibyśmy czytać dalej, ale polecam wam bardzo mocno lekturę, byście odświeżyli sobie w swoim domowym czytaniu Księgę Nehemiasza. Nehemiasz najpierw modli się, najpierw pości. Potem pojawia się coś, co Bóg sprawia, tak? Odpowiedź na modlitwę, że król zainteresował się Nehemiaszu, nie będziemy tego czytać, ty źle wyglądasz. Co cię trapi? I na to przychodzi tak naprawdę dalsze działanie. I Nehemiasz jest tym przykładem człowieka, który, i to dzisiaj chcę też bardzo wyraźnie podkreślić, ta walka, która jest walką duchową, modlitewną, w poście, przechodzi w działanie, przechodzi w czyn. To są takie dwa nieodzowne elementy tej walki tak naprawdę. Ona przechodzi, ona jest czynna. I Nehemiasz dalej walczy i zarządza, wraca do Jerozolimy, jest świetnym organizatorem, świetnym budowniczym, świetnym przywódcą, dba o lud, dba o to, aby doszło do odbudowy murów Jerozolimy. Zajmuje się wszystkim. Taki jest Nehemiasz. Nehemiasz wcześniej w swojej modlitwie nie uderza w próżnię. Nehemiasz modli się czym? Modli się Bożymi obietnicami. Chwyta się Bożych obietnic zdanych słudze Bożemu Mojżeszowi. I mówi, Panie, ale Ty obiecałeś, że wprawdzie, jeżeli Twój lud zgrzeszy, rozproszysz ich. I to się stało. Ale dałeś też obietnicę, że jeśli ukorzą się przed Tobą, Ty sprowadzisz ich choćby z krańca nieba. Nehemiasz walczy w sposób bardzo konkretny i trafny, odwołując się do Bożych obietnic, do których i my możemy się odwoływać. Kiedy mówimy o przebudzeniu, kiedy mówimy o życiu Kościoła, my możemy odwoływać się do bardzo konkretnych obietnic Bożego Słowa, co Bóg obiecał dla ludu Bożego. Amen. My możemy odwołać się do tego, co Pan obiecał i modlić się i walczyć o to. Podobnie Daniel, polecam też tą historię, który modlił się, który uruchomił, wiecie, nawet i te władze panujące i tą walkę, która się dzieje na niebiosach. Jak czytamy, kiedy on zaczynał się modlić, 21 dni był w poście, tego 21 dnia przychodzi do niego anioł, mówi, Twoja modlitwa była wysłuchana od pierwszego dnia, ale sprzeciwił mi się książę anielski Królestwa Perskiego. Te władze duchowe, których nie rozumiemy najczęściej, Biblia nie objawia nam, ale daje nam Biblia te sygnały, że bierzemy udział też w tej walce duchowej, wspomagając to, co dzieje się na niebiosach. I wtedy przychodzi Boże przesłanie. Drodzy zgromadzeni, ale chciałem opowiedzieć teraz wam o dwóch braciach. W większości zborów są dwaj bracia, Apache i Winnetu. To są tacy bracia, którzy w większości zborów występują. No bo jeden Apache. Drugi idzie dalej. Ten Winnetu. I widzę Winnetu, Winnetu, Winnetam. Tacy są bracia. To jest, że tak powiem, norma życia zborowego. Wy siostry też tam jest. Możecie, że tak powiem, wejść do tego zacnego grona. Apache i Winnetu widzę. Ale wiecie, gdzie Apache i Winnetu nigdy winy nie widzi? Wiecie gdzie? Tu nigdy nie widzi winy. Ja? Ja jestem czemuś winny? A ja jestem starszym? A ja jestem diakonem? A ja coś tutaj mam jakąś odpowiedzialność? Znaczy, ja jestem? Co? Ja? Ja jestem porządny człowiek. Drodzy gromadzeni, jeżeli ktoś by tak mówił, że za nic nie jesteś odpowiedzialny, to zadaj sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego nie pracujesz? Dlaczego nie ma ciebie w boju? Dlaczego nie jesteś w pierwszym szeregu walki? Gdzie w kościele, będę chciał powiedzieć, najlepiej, żeby był tylko pierwszy szereg, wiecie? Tam nie ma potrzeby w kościele drugiego szeregu już. Może być tylko pierwszy szereg i powinien być. Będę o tym mówił dalej. Ale drodzy gromadzeni, powiedziałem to kiedyś z tego miejsca, chcę to myśl rozwinąć. Drogi bracie, droga siostro, jeżeli widzisz brudną podłogę w zborze, nie szukaj winnego, szukaj szmaty. I to zetrzyj. Jeżeli widzisz w zborze grzech, nie szukaj winnego, znajdź komorę modlitwy. Znajdź miejsce swojej walki duchowej. Jeżeli widzisz jakąś niesprawiedliwość, nie szukaj winnego. Szukaj rozwiązania. Szukaj walki. Szukaj tego, do czego Pan Bóg Cię wzywa i mnie, aby wziąć udział w tym boju, do czego Pan Bóg Sabaot wzywa Ciebie. Drodzy zgromadzeni, w tym tygodniu uderzyły mnie dwa fragmenty, którymi chcę się podzielić, a były też one w pewnym stopniu, zauważycie, zgodne z tym, do słowa, którego się przygotowywałem, o walce, o poświęceniu. Pierwsze zapisane jest w Efezjan 5, liście do Efezjan 5. Proszę, otwórzcie razem ze mną, będziemy patrzeć też na różne przykłady. Piąty rozdział. Od 15 do 17 wersetu. I przeczytam ten fragment z najnowszego przekładu, tym razem. I słowo to mówi: zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Drodzy zgromadzeni, ten nowy przekład ujmuje ten sposób taki, który mnie mocno uderzył, szczerze mówiąc. I są też przekłady, które mówią w ten sposób. Nie marnując nawet najdrobniejszej chwili. Najdrobniejszej chwili. Drodzy zgromadzeni, powiem wam, że nie wiem, czy was to uderza tak samo jak mnie, ale ja przyznaję się wam, że mnie to bardzo mocno, nazwałbym wręcz oskarża, nie marnując nawet najdrobniejszej chwili. I teraz sobie myślę, najdrobniejszej chwili? Najdrobniejszej chwili? A ja tam całymi godzinami przesiedziałem nad czymś bezsensownym? A tu najdrobniejsza chwila? To nie była taka drobna chwila. Bardzo mocno mnie to, drodzy bracia i siostry, uderza. Powinno nas to wszystkich dotykać. Dlatego, że ten fragment mówi coś, co w mojej ocenie, na co Duch Boży wskazuje w wielu przesłaniach na świecie, żyjemy w bardzo trudnym czasie, na przededniu jeszcze trudniejszych czasów. I to uzasadnienie działa tak samo mocno jak wtedy, a może jeszcze mocniej. Nie możemy marnować najdrobniejszych chwili. Odkupuj czas. Odkupuj czas. To jest cena, którą trzeba zapłacić. Czasem wielka. Odkupuj czas. Wyrwij ten czas dla walki, dla Boga, dla służenia Jemu, dla swojego życia duchowego. Wyrwij ten czas, tę najdrobniejszą chwilę. Nie zmarnuj jej, dlatego że tak wiele jest potrzeb. Będę mówił o tym później. Ale drugi fragment, który mnie uderzył bardzo mocno, to jest zapisane w Dziejach Apostolskich 20 rozdział i 24 werset. I teraz małe tło tego, drodzy zgromadzenie, kiedy apostoł Paweł żegna się ze starszymi, mówi im pewne rzeczy i tak czytałem sobie to ostatnio, właśnie w tym tygodniu też i też będę chciał to przeczytać w dwóch tłumaczeniach. Biblia Gdańska mówi, Biblia Współczesna Gdańska, mówi tam o pewnych rzeczach, apostoł Paweł, nie o pewnych rzeczach, mówi o utrapieniu, mówi o cierpieniu, którego czeka, kiedy pójdzie do Jerozolimy i stwierdza w tym momencie, lecz ja o to nie dbam. A moje życie nie jest mi tak drogie. Bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Trochę inaczej mówi najnowszy przekład. Nie przywiązuję jednak wagi do mojego życia. Drodzy zgromadzeni, czujecie ten fragment? A nie tak tylko słyszycie. Czujecie ten fragment, co apostoł Paweł tutaj mówi? On mówi wcześniej, gdybyśmy czytali cały fragment o tym, że czeka go cierpienie, czeka go śmierć, czeka go zniewaga, czeka go bicie, wszystko, co najgorsze. I tak stwierdza, To tylko życie. To tylko życie. Wiecie, myślę sobie tak, że w swoim życiu, czy w naszym życiu, w zależności od tego, ile poświęciliśmy w naszym życiu walki i jak mocno zwyciężyliśmy swoją cielesność, swoje ja, to bardzo często jest tak, że przywiązujemy wagę do bardzo, bardzo różnych rzeczy w naszym życiu. Trzymamy się ich tak mocno, na zasadzie należy mi się. Ten serial mi się należy. A że leci w poniedziałek, kiedy jest modlitwa zboże, no coś mi się należy, nie? Ktoś kiedyś zapytany, w jednym zborze o to, dlaczego w środę na nabożeństwo nie przychodzi, mówi, a bo chce się z żoną herbatki napić. No. Pić herbatkę z żoną, sympatycznie, bardzo fajna rzecz. Być w zborze na nabożeństwie, też sympatycznie, z żoną i ze wszystkimi. I wiecie, my potrafimy do takich najmniejszych rzeczy w naszym życiu, takich małych przyjemności, takich... Wiecie, każdy z nas ma różne preferencje i lubi różne rzeczy, tak? Ktoś tam ma, lubi, że tak powiem, to, ktoś inny tamto i sobie, że tak powiem, lubi pofolgować czasem, nie? Że tak powiem, tą najdrobniejszą chwilę zachować dla siebie, jak ten Ananiasz i Safira, którzy wszystko przynieśli. Gwiazdeczka, tak jak w umowach, ale taka, tam parę złociszy. Wszystko przynieśli, ale nie wszystko. Apostoł Paweł mówi, no, to tylko życie. Nie dbam o to. To nic wielkiego. Wyobrażacie sobie dzisiaj, ktoś na przykład choruje na raka, tak? Jest to złośliwy. Mówią, zostało mu 6 miesięcy życia i mówi, to tylko życie. To tylko życie. Bylem co zrobił? Dokonał mojego biegu z radością. I uwaga, co jest tutaj bardzo ważne? I wykonać zadanie zlecone przez Pana Jezusa, to znaczy służyć świadectwem dobrej nowinie o łasce Bożej. Słuchajcie, taka determinacja, taka gotowość do cierpienia, dlatego apostoł Paweł mógł i mówił to, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa. Dlatego, że tacy powinniśmy być właśnie. To tylko życie. To tylko jakaś tam moja rzecz. Ważne, żebym biegu dokonał. Ważne, żebym zwyciężył w Chrystusie. I ważne, żebym wykonał zadanie, które On mi zlecił. Czy jesteśmy gotowi tak mówić z wiarą? Czy jesteśmy gotowi mówić to z pełnym przekonaniem? Co do naszego życia, to tylko życie. Nie dbam o to, co tam życie. Czy jesteśmy gotowi to zrobić? Taka determinacja potrzebna jest do walki, jeżeli chcemy zwyciężyć. Więc jeżeli czasem zastanawiamy się, bracia i siostry, dlaczego w naszym życiu brakuje mocy, dlaczego brakuje zwycięstwa, dlaczego brakuje mocy i przebudzenia nie ma w Kościele, możemy sobie szukać odpowiedzi, czy nasza postawa jest taką postawą, jak postawa Pawła, że potrafimy patrzeć na nasze życie jako coś takiego, a jest to jest, jestem gotów to poświęcić. Gdy po wybuchu II wojny światowej, jak wiemy, pod naporem niemieckiej nawały upadła Polska. Zajęte zostały Niderlandy, zwane Holandią, Belgia, a Francja chyliła się ku upadkowi. Większa część, można powiedzieć, a przynajmniej partia rządząca wówczas Wielką Brytanią, była przekonana co do takiego rozwiązania, by po prostu porozumieć się z Hitlerem i zakończyć tę wojnę. Innymi słowy, poddać po prostu Europę. Za to uzyskamy święty spokój, nie będzie bombardowań, nie będzie czegoś, czego wówczas się obawiano, co jak dożyjemy, niektórzy się może okazać, że przez 1000 lat nikomu się nie udało, czyli najechać Wielką Brytanię. Czyli bali się inwazji na Wielką Brytanię. No i Churchill był pod Winston Churchill, nowo wybrany premier, który praktycznie został wskazany nie przez partię rządzącą, ale przez partię opozycyjną. Na zasadzie powołajcie go, bo my nikogo innego nie poprzemy, ale nie miał poparcia swojej partii nawet. Został poddany wielkiemu naporowi tego, żeby dogadać się z Hitlerem. Żeby porozumieć się, żeby zakończyć tę wojnę. Jednocześnie w Dunkierce gromadziły się wojska brytyjskie, z którymi nie wiadomo było, co zrobić. Ponad 300 tysięcy żołnierzy. W potrzasku niemieckiej armii. W każdym momencie mogli zostać po prostu zniszczeni. wybici co do jednego, albo pójść w niewolę, a Wielka Brytania straciłaby praktycznie prawie całą ówczesną swoją armię. Zostałaby, można powiedzieć, Wielka Brytania musiałaby się bronić, że tak powiem, staruszkami, kobietami. Taka sytuacja. I Winston Churchill pod tym naporem staje przed Izbą Gmin, przed parlamentem i mówi coś takiego. Mogę wam obiecać tylko krew, znój, łzy i pot. Pytacie mnie o politykę. Odpowiadam. Prowadzić wojnę na morzu, lądzie i w powietrzu z całą mocą i siłą. I co chcę powiedzieć? Pokazał on determinację, pokazał on niesamowitą wolę walki w tym momencie. To nie była sytuacja, kiedy się czasem ucieknie od kontekstu, to się widzi końcówkę tej historii, że ostatecznie alianci zwyciężyli. Ale był taki moment właśnie w tej historii, że jeden człowiek musiał powiedzieć bardzo niepopularne rzeczy. Mogę wam obiecać. Krew, znój, łzy i pot. I wiecie, dzisiaj Chrystus zaprasza ciebie i mnie do walki, obiecując tobie tu na tej ziemi, tu w tym życiu dokładnie to samo. Co Chrystus obiecuje ci? Co dzisiaj, ja nie będę mówił słowa, że obiecuję wam, ale co z przekonania Słowa Bożego i Ducha Świętego mogę powiedzieć? To walka, przed którą stajemy, walka, do której wzmożenia chcę was i siebie zachęcać, nie przyniesie wam najczęściej nic innego jak cierpienie. Nic innego jak pot, łzy. Ale koniec końców wielką chwałę. Ale koniec końców wielką chwałę w Chrystusie, Jezusie. I wieczne uwielbienie naszego Boga i wieczna radość nasza z Nim. Przypomina mi to, co przeczytałem z przemówienia Winstona Churchilla. Chciałbym, abyście przeczytali. Jeszcze raz wróćmy do apostoła Pawła. Drugi list do Koryntian. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian omawia, można powiedzieć, omawia swoje życie. Macie dzisiaj, kiedy możemy oglądać czasem, zwłaszcza jest to nazwę tak z rynku amerykańskiego, możemy pooglądać sobie kaznodziejów, pastorów i tak dalej, to oni bardzo często jakby pokazują, że no będziesz wierzył w Pana Jezusa, będziesz miał Cadillaca, będziesz miał willę z basenem, będziesz miał tego, jak się to nazywa, tego małego konia takiego, kucyka. Będziesz miał kucyka i wszystko będziesz miał. Życie będzie super radosne i tak dalej. Tymczasem apostoł Paweł opowiada o tych luksusach życia. Przeczytajmy sobie to. 11 rozdział, 21 do 28 wersetu. Mówi o komfortach życia towarzyszących słudze Bożemu. Temu, który przed chwilą czytaliśmy, powiedział, moje życie to nic. Temu, który powiedział, nie, marnuj najdrobniejsze chwili, mówi tak. Mówię o hańbie, jakbyśmy byli słabi, lecz w czym ktoś jest śmiały, mówi, jak głupi, ja też jestem śmiały. Są Hebrajczykami. Mówi o pewnych ludziach, którzy czymś się bardzo, że tak powiem, chwalili. Ja także. Są Izraelitami. Ja także. Są potomstwem Abrahama. Ja także. Są sługami Chrystusa. Mówi, jak głupi. Ja jeszcze bardziej. W pracach więcej. Ale słuchajcie, w pracach. Ale co dalej? W chłostach. Nadmiarę. W więzieniach częściej. W niebezpieczeństwie śmierci wielokroć. Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem 40 razów bez jednego. 3 razy byłem bity rózgami, raz kamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Często w podróżach, niebezpieczeństwach na rzekach, niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci. W trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i na gości. A poza tymi sprawami zewnętrznymi, w tym, co mi codziennie ciąży, w trosce o wszystkie kościoły. To jest historia, słuchajcie, komfortowego życia apostoła Pawła. To jest realna obietnica życia w Chrystusie. Że tu będziemy cierpieć, że tu będziemy przechodzić przez doliny, że to nie będzie wygodnie i wspaniale. Że będziesz w niebezpieczeństwie od ludzi. Że będziesz odrzucany. Że będziesz prześladowany. Że nie będziesz doceniony. Dzisiaj brat Darek nawet powiedział taką rzecz, że usługując, że może komuś się nie podobają pieśni. Tak? Ale zwróćcie słuszną uwagę, my to robimy dla Pana. To nie jest koncert. Nie wiem, czy ktoś o tym wspominał kiedyś. Wiecie, dla przypomnienia, to nie jest koncert. To jest prowadzenie we wspólnym uwielbieniu. To jest prowadzenie w tym, abyśmy uwielbiali razem Pana. To nie jest na zasadzie, że ci tutaj uwielbiają, a wy może... Albo, no dobrze, zasiłaj, dobrze, nie. Albo jeszcze może dać wam takie, nie wiem, tutaj kartki z ocenami, nie? I będziecie... Czemu tylko 7? Czemu tylko 7? To nie to. To jest nasza wspólna walka, to jest nasz wspólny bój, aby uwielbić naszego Pana. Czy więc, drodzy zgromadzeni, też na tym przykładzie, czy ta walka jest zarezerwowana tylko dla jakiejś elity duchowej Kościoła? Dla jakiejś elity, dla wybranych? Czy istnieje jakieś kapłaństwo i podział na kler i tak zwaną ciemnotę, czyli parafian? Czy to jest to, czego naucza nas Pismo? Czy mają to robić lepiej wyposażeni? Czy mają to robić lepiej uzdolnieni? Nie. Drodzy zgromadzeni, wezwanie do boju jest skierowane do całego ludu Bożego. Bo nie ma wojny, słuchajcie, w której jest, wiecie, tu nie ma armii zawodowej, wiecie? Tu nie ma armii zawodowej, że jest armia zawodowa, reszta płaci posłusznie podatki, więc dajcie mi spokój, ja nie idę na wojnę. Żadną. Tu nie ma armii zawodowej. Tu jest coś, co w historii Polski nazywało się jak? Pospolite ruszenie. To jest pospolite ruszenie. Każdy, kto jest zdolny, a nawet niezdolny, masz iść do walki, masz iść do boju. Pochód, który rozpoczął kiedyś Izrael, wychodząc z Egiptu, miał objąć cały naród. Pamiętajcie, tam były takie pomysły. Faraon mówi, a kto to pójdzie? A może zostawcie tych, zostawcie dzieci, kobiety, różne tam opcje i tak dalej. Mojżesz mówi, nie. Cały lud musi pójść. Cały lud musi pójść. Całymi rodzinami musimy pójść w ten bój, drodzy zgromadzeni. Każda rodzina w tym zborze, każdy dom powinien być posterunkiem. W każdym domu powinno być czytane Boże Słowo. W każdym domu wspólnie czytane Boże Słowo. W każdym domu powinna być wspólna modlitwa. Każdy dom powinien brać udział w tej walce. Bo wtedy jest możliwe zwycięstwo. Każdy dom ma być osobną redutą. I ma być gotowy do walki. I ma walczyć. Każda osoba wzywana jest do walki. Nikt nie dostał kategorii B. Nikt nie dostał kategorii C. Wszyscy dostaliście A. Wszyscy mamy walczyć. Jak mówi Psalm 149. Przeczytajcie go razem ze mną. Co mówi ten psalm o narodzie Bożym? Piąty i szósty werset. Niech święci się radują w chwale Bożej. Niech śpiewają na swych posłaniach. Niech chwała Boża będzie na ich ustach, a miecz obosieczny w ich rękach. Tak miał żyć lud Boży, Izraela. Miał być uwielbienie, ale miał być zawsze miecz w ręku. Gdybyśmy czytali dalej historię Nehemiasza i tego, co uczynił, to nie wiem, czy pamiętacie, tam, gdy odbudowali mur, to co każdy musiał mieć jeszcze mimo wszystko przy sobie? Tak, miecz. Na wyciągnięcie ręki miecz. Bo w każdym momencie mogła zostać Jerozolima zaatakowana. Budujemy i jesteśmy gotowi w każdym momencie do walki. Drodzy zgromadzeni, odwołanie jeszcze jedno do ekonomii. Ktoś, kto studiował ekonomię albo może w liceum na jakiejś przedsiębiorczości, mógł spotkać się z takim czymś jak zasada Pareta. Zasada Pareta. Zasada Pareta mówi coś takiego w największym skrócie. Jest, ona opisuje nam zjawiska ekonomiczne, społeczne i mówi ona coś takiego. To jest bardzo ciekawa rzecz, którą ja w swoim życiu staram się czasem zauważać gdzieś i widzę, że to działa. Wiecie, że zasadą jest, że na przykład 20% pracowników generuje 80% przychodów. 20% kadry danego przedsiębiorstwa wyrabia 80% jego przychodów, czy też jego zysków. Bardzo często się to sprawdza, że tak naprawdę 20% ludzi odpowiada za 80% efektów. To się potem sprowadza też do innych rzeczy, takich czasem żartobliwych, jak to, że na przykład 20% gości zje 80% kiełbasek. 20% ubrani nosimy 80% czasu. Ja tak mam. Chociaż czasem może będzie 5%. Mam 30 t-shirtów. O, dziś ubiorę ten. Ten sam, co wczoraj. Znaczy, mam po prostu 5 takich samych. Więc i tak po prostu ubieram ten, bo ten mi się podoba, nie? Ale drodzy zgromadzeni, powiedzcie mi, czy zasada Pareta może mieć zastosowanie w Kościele? Ma. Ale czy tak powinno być? Czy 20% Kościoła przynosi 80% chwały? Czy 20% od członków Kościoła wykonuje 80% pracy? Moje doświadczenie, prawie 40-letnie w zborach ewangelikalnych, wskazywałoby, że czasem niestety coś jest na rzeczy. Ale w Kościele, drodzy zgromadzeni, nie powinno być bezrobocia. Nie może być bezrobotnych w Kościele. To nie jest przewidywane żadne bezrobocie. Dlatego, że każdy powinien pracować, dlatego, że każdy powinien znaleźć dla siebie miejsce pracy. My musimy być jak zwarty szyk bojowy, który przynosi zwycięstwo. Ale dlaczego tak naprawdę? Dlatego, że kiedyś staniemy przed oceną. Dwa powody, dla których powinniśmy walczyć. Staniemy kiedyś przed oceną. Wiecie, przepraszam znowu za takie odwołanie, ale jest pewna wzruszająca scena w filmie Lista Schindlera. Jedna z ostatnich scen, zresztą w ogóle cały film to jest, jak oglądasz i ci tam coś się nie spocą oczy, to dziwne. I tam jedna z ostatnich scen pokazuje, jak Oskar Schindler żegna się z tymi 1100 Żydów, których uratował życie. I oni mu wręczają tam taki pierścień. On patrzy na ten pierścień i tak się rozczulił i rozpłakał, rozrzewnił się, bo mówi: mogłem zrobić więcej. Mogłem uratować więcej. Wiecie, idzie w stronę samochodu i mówi: to auto jest warte 10 osób. Po co ja to auto zatrzymałem? Patrzy na swoją spinkę i mówi: dwie osoby. Drodzy zgromadzeni, co nam to przypomina? Wiecie, chcę wam zadać pytanie, ile osób to się kiedyś może okazać, mógłbyś uratować? Ile więcej pociechy przynieść komuś, kto płacze w domu sam? Ile więcej komuś pomóc, kto nie może sobie sam zrobić zakupów? Ja mówię o rzeczach duchowych i technicznych. Ja mówię o, tak jak u Nehemiasza, jest walka duchowa, jest walka, nazwijmy to, fizyczna. Po prostu praca. Ile mogłeś zrobić więcej, gdybyś, drogi bracie, droga siostro, przepraszam za wrażenie, przestał zajmować się głupstwami? Ile więcej byś w stanie zrobić, gdybyś przestał oglądać telewizję? Ile więcej byś, młody człowieku, zrobił, gdybyś przestał grać w te głupie gry komputerowe, które dają fałszywą satysfakcję? Ile więcej mógłbyś zrobić, gdybyś przestał uganiać się za pieniędzmi? Ile więcej zrobiłbyś, gdybyś przestał folgować sobie i zadowalać samego siebie? Drodzy zgromadzenie, kiedyś bowiem my staniemy przed samym sobą, przed oceną, przed samym sobą, ale też przed tym, co, myślę, nie raz w tym Kościele było, w tym zborze nauczane, o sądach, przed sądem, przed Trybunałem Chrystusowym, przed sądem Chrystusowym Bema. Staniemy przed tym sądem i te najdrobniejsze chwile zabrane. Ile ich? Tysiące w naszym życiu? Dziesiątki tysięcy? Najdrobniejszych zmarnowanych chwil mogą nam zostać przypomniane. Boję się powiedzieć to, co powiem teraz, ale może być ci pokazana dusza, która nie została zbawiona przez to, że ty musiałeś serial oglądać. Może być ci pokazane, co Pan Bóg mógł uczynić, gdybyś zrezygnował ze swojej świętej zasady, że sobota to ja nic nie robię. Twoja uświęcona zasada. Sobota jest moja. Nic wtedy nie robię. Jak walczyć, drodzy zgromadzenie? Pismo mówi nam, nie dzięki mocy, nie dzięki sile, lecz przez mego ducha. Tylko w Duchu Bożym możemy zwyciężyć. Ale też zadam pytanie, dlaczego walczyć? Po co walczyć? Ponieważ, jak pokazał nasz Pan Jezus Chrystus, jak pokazuje nam Słowo Boże, nauka Ewangelii, drodzy zgromadzeni, nic nie przychodzi za darmo. To, co Jezus dla nas zdobył w szaleńczym boju. Zdobył w boju, którego nie ma słów w moim słowniku i słowniku żadnego języka, aby należycie wyrazić to, co będziemy świętować za chwilę. Jego bój, jego zwycięstwo. To zostało kupione drogą krwią Jezusa Chrystusa. Ale teraz my, wstępując w Jego ślady, musimy wiedzieć, że cenne rzeczy zdobywane są z wielkim trudem. Cenne rzeczy i wartościowe okupione są wielkim cierpieniem. Tego, że wyrywać sobie czas, zabierać coś sobie, to jest cierpienie już samo sobie. Ale kiedy walczysz, drogi bracie, droga siostro, to wtedy zwyciężasz też i siebie. Zwyciężasz swój strach. Zwyciężasz swoją słabość. Zwyciężasz siebie. Dlatego, że tak bardzo często, chcę to powiedzieć, nasza walka przede wszystkim jest walką z nami samymi. Z moją cielesnością, z tym, czego ja pragnę, czego ja oczekuję. I jak drogo cenię sobie swoje życie. Drodzy zgromadzeni, chciałem powiedzieć w kontekście Kościoła. W Kościele potrzebna jest coś, co ja nazywam w takiej swojej terminologii babcia modlitewna. Nie musi być babcia. Kościół stoi na modlitwach, wiecie? Zwycięstwo, które przyszło przez Nehemiasza, które przyszło przez Daniela, miało jedną bardzo ważną rzecz, to był post i modlitwa. Potrzebujemy wojowników, którzy będą trwać w postach i modlitwach. Ja chcę o tym wyraźnie przypomnieć. To jest niezbędne, aby w Kościele było zwycięstwo, aby w Kościele była moc, abyśmy mieli siłę przeżyć to, co nadchodzi. Musi być post i modlitwa. Do jednego zboru, już będę kończył, przyjechał kiedyś wykształcony pastor. I zaczął, że tak powiem, bardzo, że tak powiem, się prezentować znakomicie. Ile to on umie, jakie to on szkoły skończył i wszystko, i ten, i to, i to, i to, i tak, wiecie, i tak, tak już opowiada ileś czasu i podchodzi do niego taki starszy brat taki i się go tak pyta, przepraszam, bracie, pokaż swoje kolana. Był koniec rozmowy. Pokaż swoje kolana. To był koniec tej rozmowy. To był koniec, wiecie, prezentacji. Tam nie było co pokazać. Drodzy zgromadzeni, zachęcam nas wszystkich bardzo mocno do tego, abyśmy, wstępując w ślady naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana Boga Sabaot, zechcieli wziąć udział w walce, abyśmy teraz, kiedy zaczyna się nowy rok, kiedy skończyły się wakacje, abyśmy zechcieli podejść do boju w poście, w modlitwie, abyśmy poszukiwali Bożego oblicza, ale abyście też, drodzy zgromadzeni, drogi bracie, droga siostro, znaleźli miejsce dla siebie może jakieś w tej wspólnej walce. Amen.